co lubi w sztuce? Jeśli wierzyć powołaniom się na Dostojewskiego, na Kafkę, to są to jego ulubieni pisarze. No, czasami wspomina o Brunonie Schulzu. Dziś już nie czyta nic, czasami tylko gazetę. W jakimś momencie swego życia był pod wpływem francuskiej antypowieści Sarutę i Robi Grilleta. Cenił ich za brak fabuły, brak bohaterów, brak pojęcia upływającego czasu i związku przyczynowego. Sam też tak chciałby pisać i nawet zaczął to robić w latach 50. Poprosiłem go o przeczytanie kilkunastu stronic, ale już po 20 minutach dałem spokój. Nie znam Celina i szkoda, że nie czyta po francusku, a wątpię, żeby ktoś potrafił przetłumaczyć Celina nie tylko na polski, ale na jakikolwiek inny język, ponieważ jest to nieprzetłumaczalna forma, prawie bez treści. Malarstwo innych mało go interesuje i twierdzi, że nigdy nie był w Muzeum Narodowym w Warszawie. Co do muzeów na Zachodzie, to nie zna żadnego, no chociażby dlatego, że nigdy nie wyjeżdża z Polski. Nie chodzi na wystawy, chyba że go tam zaciągnę podczas moich pobytów w Warszawie. Poszukiwanie w jego malarstwie takich czy innych wpływów jest absurdalne. On nikim się nie inspiruje. Jego geniusz nie ma żadnego innego źródła w historii sztuki. Zresztą bardzo mało. I to tylko z kart pocztowych i okładek płyt gramofonowych zna malarstwo światowe. Tyle tylko, co zobaczył za czasów młodości, gdy w Polsce krążyły reprodukcje obrazów Bacona czy rzeźb Mora. I nigdy nie słyszał o Altdorferze i o jego bitwie pod Ipsos. Lecz jeśli nie interesuje się malarstwem innych, to nie tylko z obojętności na wszystko i wszystkich. Boi się za dużo zobaczyć i za dużo wiedzieć. Bo taką już ma naturę neurotyka, że gdy zobaczy kogoś bieglejszego od siebie i robiącego rzeczy lepiej, a za lepiej to uważa dokładniej, to takie spotkanie paraliżuje go i odbiera mu ochotę do malowania. A kiedyś jeden z jego admiratorów przywiózł mu album jakiegoś Szwajcara, który zdaniem Becksa malował lepiej od niego ponure pejzaże z dziurą, w której widać inny świetlany świat. Takich pejzaży Becks namalował swego czasu sporo i uważam, że są przepiękne. Wielokrotnie namawiałem go, żeby do nich wrócił. Zawsze mi odpowiadał, że kiedy zobaczył kogoś robiącego to lepiej od niego, odeszła go ochota. Więcej, nawet sparaliżowało go to i od tego czasu nawet nie jest w stanie namalować takiego pejzażu. No bo jest perfekcjonistą i świadomy, że w jego dziedzinie jest ktoś sprawniejszy od niego, hamuje jego zasadniczy motor działania, by być doskonałym. Ponieważ jest neurotykiem, boi się, że ktoś mógłby go upokorzyć, pokazując mu kogoś bieglejszego od niego, albo, co gorsza, że mógłby go podejrzewać, iż z tamtego ściąga. No, ta obawa odbiera mu wszelką ochotę do kontynuowania. Co do innych sztuk, to interesuje go tylko film i oczywiście muzyka, na której się zna i bez której nie może malować. Muzykę przemilczam, bo sam nie wiem na jej temat nic ciekawego o Becksie na tym terenie nie potrafię powiedzieć. Zresztą wielu ludzi już o tym jego zamiłowaniu do muzyki mówiło i pisało, tak iż nic nowego nie wymyślę. Co do filmu zaś, to wiem, iż za młodych lat chciał zostać reżyserem. Lecz ojciec, chcąc, żeby miał poważny fach w ręku, wymusił na nim, żeby poszedł na architekturę, do której nie miał powołania. W filmie ceni, tak jak w powieści, formę. Najlepiej, żeby nie było w nim żadnej treści. Treść wręcz mu przeszkadza. Najczęściej powraca do Felliniego, a szczególnie do sceny z filmu Rzym, w której w apokaliptycznej atmosferze na autostradzie W wielokilometrowych korkach ekipa filmowa wraca gigantycznymi ciężarówkami z planu wśród burzy, hałasu samochodów, nawoływań prostytutek na poboczu grzejących się przy rozpalonych ogniskach i etc., etc. Nie zna z zeszłego roku w marynbadzie. Myślę, że ten przepiękny film spodobałby mu się w owym poszukiwaniu formy i niezwykłej atmosfery. Spytałem go, czy gdyby mi się udało kiedyś zebrać potrzebne na taką imprezę pieniądze, zechciałby sam zrobić jakiś film? Zaznaczyłem, że miałby absolutnie wolną rękę co do scenariusza, reżyserii, aktorów, dekoracji, no i etc. Odpowiedział mi zgodnie z tym, co już wiedziałem o jego zwykłych motorach i o jego zwykłych hamulcach działania. Myślę o perfekcjonizmie i neurozach. Co do perfekcjonizmu, to nie wgryzłszy się w uprzednio, dogłębnie w zawód reżysera, nie podjąłby się zrobienia filmu. Tak samo jak nie podjąłby się napisania czegoś o muzyce, do czego go również namawiałem, dopóki by się najpierw nie nauczył doskonale zawodu krytyka muzycznego. Co zaś do neurozy, to wiedząc, iż każda minuta kręcenia kosztuje ileś tam tysięcy franków, byłby sparaliżowany na myśl, że mogłoby mu zabraknąć inwencji i że roztrwoniłby czyjeś pieniądze. No w sumie niczego nie mógłby nakręcić. Zresztą, jak twierdzi, ja to już jest na to wszystko za stary. Jego wiedza i wykształcenie. Nie mówi żadnym obcym językiem. Za to trochę szwalgocze po niemiecku, głównie gdy chce zakupić sprzęt do słuchania muzyki i inne elektroniczne zabawki. Wstydzi się i cierpi z tego powodu. Ten wstyd i strach przed znalezieniem się na obcym terenie, którego językiem nie włada, są przyczyną między innymi, dla której nigdy nie chciał wyjechać za granicę. Wielokrotnie zapraszałem go do Francji, zapewniając, iż pokryje wszystkie koszta wycieczki ich obojga. Obawa przed ośmieszeniem się, brakiem znajomości jakiegokolwiek języka jest u niego silniejsza niż ochota położenia po sklepach, bo na pewno nie po muzeach, które go nie interesują, żeby sobie kupić jakieś gadżety, których nie ma w Polsce. Tak więc zawsze odmawiał. Wstyd, że nie mówi językami, objawia się również wtrętami łacińskimi, niemieckimi, francuskimi, angielskimi wyrażeniami, którymi szpikuje rozmowy i listy. To tak, jakby chciał uniemożliwić komukolwiek podejrzenie co do swej ułomności. Wyraźna obawa przed śmiesznością, jaka w nim tkwi, powoduje, że przed osobą, która wie, że nie zna języków, stara się sam siebie ośmieszyć. Kiedy więc trzeba użyć jakiegoś obcego wyrażenia, którego wymowa jest łatwa i w Polsce znana, specjalnie i podkreślając to, wymówi je fonetycznie lub błędnie. W ten sposób nikt go nie poprawi, bo wszyscy będą myśleli, że żartuje i że umyślnie udaje niedokształconego. W towarzyskiej rozmowie nie umie jasno sformułować myśli. Co chwila gubi się w dygresjach, często nie powraca potem do głównego tematu i na ogół nie buduje pełnych, jasnych zdań. No co nie przeszkadza, iż po gawędce jest interesującym i miłym i zabawnym rozmówcą. Spędzić z nim 10 godzin na nieprzerwanej popleninie jest przyjemnością, która nie wywołuje zmęczenia. Sam zresztą, jak mi powiedział, był kiedyś zaskoczony, gdy zorientował się, że ludzie milkną, gdy otwiera usta i uważnie go słuchają. Mówi zwykłymi, potocznymi słowami, bezpretensjonalnie i bezpośrednio. Czasami rzuci jakieś kurwa czy pierdole, no i ci, którzy się z nim spotkali, słusznie uważają, że w rozmowie jest to naturalny, prosty, normalny facet, bardzo sympatyczny i nie grający żadnej roli. O ile w rozmowie jest zawsze uśmiechnięty, niekonfliktowy i pogodny, o tyle w listach potrafi być jak żmija, wulgarny, rozkrzyczany, wymachujący pięścią. Już teraz powiedziałem. To z pewnością dlatego, że boi się awantury, choć jak już sam zacznie, to dopóki partner znajduje się przed nim na odległość wzroku i słuchu, będzie unikał wszystkiego, co mogłoby spowodować spięcie. Za to w listach, gdy czytelnik jest daleki, przesłonięty kartką, niewidoczny, Beks nie boi się go i gotów jest mu wszystko wygarnąć. I ci, którzy znają go osobiście, a przeczytają kiedyś jego korespondencję ze mną, będą zdziwieni. Pełno tam kłótliwości, wulgarności, napastliwości i żółci, której sami nigdy nie odczuli w bezpośredniej rozmowie z tym na pozór spokojnym człowiekiem. Ma dużą zdolność zapamiętywania detali, bo przypomina sobie wyrażenia, nazwiska i cyfry z najróżniejszych dziedzin i posługuje się nimi z łatwością i prostotą eksperta. Ale czy jest nim rzeczywiście? Nie wiem. Musiałbym na to znać dyscypliny, prawie wyłącznie techniczne, o których ma ochotę mówić, oraz muzykę. Albo też musiałbym postawić przed nim znawcę tych dziedzin, żeby go sprawdził. Natomiast z zakresu nauk społecznych, politycznych czy ekonomicznych nie wie prawie nic. Usprawiedliwia go fakt, iż 12 godzin dziennie spędza od lat przed sztalugą. No kiedy więc czytać i poszerzać horyzonty? Za czasów jego studiów Polska odbudowywała się i na murach miast wisiał afisz: nie matura, lecz chęć szczera zrobić z ciebie oficera. Potrzebowano szybko byle jakich półspecjalistów, którzy mieliby zbudować dom tak, tylko aby się nie wywrócił. To wszystko, czego oczekiwano od młodzieży zaraz po wojnie. To też Beks skończył studia w 3 lata, czy nawet krócej, i niewiele miał okazji dowiedzieć się, kim był Durkheim czy Max Weber. Dochodzi do tego jeszcze brak Narodowej Instytucji Stałego Dokształcania Kadr, jaką jest we Francji dziennik Le Monde. Nie lubię go za to, że jest to tuba propagandowa francuskiej elity władzy, jak Prawda, Trybunał Ludu czy Rude Prawo. Są tubami tamtejszych komunistycznych elit. To też jedne i drugie owe dzienniki sieją propagandę, co ma usprawiedliwić przywileje i władzę grup, których one są organami prasowymi. Odwracam się plecami, gdy ktoś usilnie stara mi się narzucić, jak mam myśleć i jaki ustrój kochać i jaką elitę popierać i jakie wartości cenić. Jednakże bez tej gazety inteligencja francuska byłaby mniej wykształcona niż jest. Ogólny poziom francuskiego studenta, naukowca, przedsiębiorcy, polityka, jednym słowem elity kraju, byłby niższy. To prawdziwy podręcznik nieustannego dokształcania się, tyle w nim informacji i to z wielu dziedzin. Otóż w Polsce, czy to z powodu komunistów liczących wyłącznie na klasę robotniczą i na chłopstwo, czy też z innych przyczyn, nie istnieje żadna prasa dla inteligencji. To też poziom owej inteligencji jest często słabiutki. A Beks czyta tylko prasę. Już o tym mówiłem. No, a w tej prasie nie znajduje niczego. Niczego sensownego. Dlatego mało wie o wydarzeniach politycznych, o zjawiskach socjologicznych, o wskaźnikach ekonomicznych, etc. Konsekwencją tego jest to, że nie tylko nigdy o tym nie rozmawiamy, ale że w ogóle coraz mniej mam ochotę u niego przebywać. Co nie przeszkadza, że jest to z pewnością jeden z najbardziej żywych umysłów wśród wybitnych malarzy polskich. Ale jak to rozmawiać na dłuższą metę z człowiekiem, który nie znając się na nich unika większości tematów ogólnych? No tak jak ja zresztą unikam pasjonujących go tematów technicznych i rozmów o muzyce, na który się w ogóle nie znam. To, co najbardziej mi imponuje w jego umyśle, to oczywiście zalety, których sam chciałbym nabyć, to jest jasność spojrzenia, trzeźwość umysłu, rzeczowość, realizm i troska o szczegóły. Sam na siebie patrzy bez pobłażliwości, trzeźwo i wcale nie umyka przed mymi wyrzutami. Kiedy mu mówię, że boli mnie u niego to czy tamto, nie tylko słucha mnie uważnie, ale odpowiada na robione mu wymówki, a czasem nawet przyznaje mi rację. Co do wagi szczegółów rozumiemy się wybornie. Obaj uważamy, że w nich tkwi istota większych spraw. Ma daleko posuniętą zdolność analizy. No, bo właśnie docenia to, co inni traktują jako nieważne drobiazgi. Umie rozłożyć na części, poukładać w szufladkach najdrobniejsze elementy jakiejś konstrukcji. Zatem nie wydaje mi się, żeby miał zmysł syntezy bardzo rozwinięty. Uogólniające teorie, wielkie, małe, nie pociągają go i sam nie stara się ich budować. Co prawda wczoraj zaczął mi coś mówić o swych rozmyślaniach nad strukturą czasu, ale było to krótkie, mętne, no i zagmatwane. Dzieli ze mną wadę, która polega na tym, że łatwiej doszukuje się w rzeczach rozbieżności i hamulców niż spójności i energii. Rozumując więc z reguły, dochodzi do zwątpień. Jest to jedna z przyczyn, dla których nie przekazuje innym swojej wiadomości, no choćby z zakresu malarstwa czy muzyki. Bo co tu przekazywać, jeśli samemu nie jest się niczego pewnym, powiada. Tak pełen jest sceptyzmu do rzeczy, spraw, rozwiązań i wyjść, że intelektualnie jest właściwie cały czas sparaliżowany. Określa to jako szachową sytuację pata. Lecz również ma tę zaletę, że ów sceptycyzm intelektualny nie przeszkadza mu w podejmowaniu decyzji wyraźnych, robieniu wyborów jasnych oraz kontynuowaniu wytężonych wysiłków w jednym kierunku. Pod tym względem rozumiemy się doskonale. A jak żyje na co dzień? No tak jak powiedziałem, nigdy nie był za granicą. Ale w Polsce również był tylko w czterech dużych miastach. Krakowie, gdzie zrobił studia, w Rzeszowie, gdzie pracował jako architekt i po ich ukończeniu, w Szczecinie, gdzie był na jakimś stażu, zdaje się, i wreszcie w Warszawie, gdzie mieszka od mniej więcej 10 lat, ale której prawie nie zna. Czasem wychodzi z domu wieczorami. Robi wtedy małą przejażdżkę samochodem po mieście, ale samochód prowadzi żona, bo nawet choć ma prawo jazdy, które za dawnych lat kupił na lewo, no to nie umie prowadzić. Jego pustelniczy tryb życia ma wiele przyczyn. Przede wszystkim ludzie go nudzą. No nawet jeśli go uważnie słuchają, bo umie być interesującym rozmówcą, ma wrażenie, że traci z nimi czas na pustym gadaniu. Wtedy, gdy mógłby malować. Mówiłem też wielokrotnie, jest obojętny na wszystko i na wszystkich, z wyjątkiem malarstwa, muzyki i gadżetów mechanicznych. Ale główna przyczyna owego odosobnionego życia jest jeszcze bardziej prozaiczna i o niej również już mówiłem. No zaledwie rodzi się jakiś projekt odwiedzenia ludzi, natychmiast ma rozwolnienie. Jego neurotyczny, obsesyjny temperament przy najmniejszej okazji powoduje problemy żołądkowo-jelitowe. Nawet perspektywa złożenia wizyty swoim i żony ciotkom i wujkom w Sanoku, rodzinnym przecież mieście, wystarcza, żeby go przykuć do sedesu. 2 dni temu naprzód nie je więc prawie nic, żeby nie musieć w czasie podróży co chwila lecieć do ubikacji. Tym bardziej Tym bardziej nie chodzi na żadne koktajle, bo wątroba nie pozwala mu na jedzenie tego, co tam podają. No wreszcie nie lubi być ośrodkiem zainteresowania, no wstydzi się. Gdy ludzie na niego patrzą i o nim mówią. A poza tym boję się, że na takim koktajlu grono zwariowanych admiratorek zacznie mu zaraz zadawać głupie pytania, a on będzie musiał je się uśmiechać i dawać uprzejmie idiotyczne odpowiedzi. Ten obowiązek prowadzenia pustej towarzyskiej rozmowy tak samo przyprawia go o sensacje wątrobowo-żołądkowe, jak każdy inny obowiązek, jak każde inne musze. Jego legendarny serdelek, jakoby codziennie serwowany mu na śniadanie, jest nieprawdą. Wielokrotnie widziałem go jedzącego również inne rzeczy. Natomiast prawdą jest, że od 2,5 roku widzę go stale tak samo ubranego. Te same buty, ta sama koszula, te same spodnie. Wszystko trochę przypomina styl wojskowy. No, czyste, ale bez wyrazu. Nie ma potrzeby luksusu w codziennym życiu. Ba, nie potrzebuje nawet zwykłej ozdoby na ścianach z wyjątkiem swoich własnych obrazów. I pod tym względem żyje jak mnich. W jego mieszkaniu, w jego ubraniu czy wyżywieniu nie ma cienia fantazji, jakiejś zachcianki czy upiększeń. Dokładnie na odwrót, jak w jego barokowych obrazach. A za to marzą mu się samochody. Ale niewygodne i ciche Rollsy czy Mercedesy, wręcz przeciwnie. Pali się do wyścigowych Porsche'ów, Ferrari czy Lamborghini. Muszą być szybkie, sprawne i robić dużo hałasu. Przypominam, że nie umie prowadzić nawet małego Fiacika. No tak samo, gdy kupuje jakiś sprzęt techniczny, tam kamery, magnetofony itd., no to ów sprzęt musi mieć jak najwięcej funkcji, nawet takich, których Bex nigdy nie będzie miał okazji użyć. Choć o ile wiem, nie umie pływać. Sprawiając sobie zegarek, kupi tylko taki, jaki noszą płetwonurkowie lub astronauci, wytrzymały na największe ciśnienia. Jeśli nie można z nim zejść pod wodą poniżej 30 metrów, to zegarek jest jego zdaniem nic nie wart. No właśnie. Właśnie, jego wymarzony świat to zmechanizowana, hałaśliwa i wybetonowana współczesność. Dokładnie odwrotnie niż jego XIX-wieczne malarstwo. Jego pragnieniem byłoby mieszkać w dużym mieście pełnym drapaczy chmur, smrodu, spalin i pędzących samochodów i najlepiej w Nowym Jorku. Za nic nie zamieszkałby na wsi, bo nie znosi, to jego własne określenie, ptaków i kwiatów. Jeden z jego sąsiadów, wyjeżdżając na wakacje, zostawił na półpiętrze dużą roślinę w nadziei, że ktoś z mieszkańców będzie ją podlewał. Bex nie dał jej nawet jednego kubka wody. Cierpliwie czeka, aż roślina zwiędnie, bo wyrzucić je żywej też się nie ośmiela. Przeszkadza mi w przemieszczaniu obrazów, gdy Glinicki je fotografuje, odpowiedział mi, gdy go zagadnąłem na ten temat. Jest słabego zdrowia. Na dobrą sprawę właściwie ciągle jest chory. I zadaję sobie pytanie, jaki wpływ na jego sztukę może mieć cierpienie, które mu sprawia prawie nieustający od młodości ból głowy oraz komplikacje woreczka żółciowego i wątroby? Widzę go czasem bladego z bólu, choć skarży się rzadko i mówi o tym, jakby chodziło o cierpienie osoby trzeciej. On sam utrzymuje, że nie ma żadnego związku pomiędzy owym bólem fizycznym a pełną tortur atmosferą jego obrazów. Z punktu widzenia zamierzonego projektu jest to z pewnością prawda. Ale co się tyczy przyczyn podświadomych, to nauczyłem się nie wierzyć jego analizom. Wręcz przeciwnie, sam cierpiąc od lat z powodu rozregulowanego systemu nerwowego, wiem, jak moja własna wizja świata jest przez to zdeterminowana. Nadal więc jestem przekonany o tym, że na długą metę ostry ból fizyczny musiał na niego mieć wpływ, tak jak na każdego innego człowieka, bo jego temperament, sposób widzenia świata, ale również jego zmysł estetyczny, musiały w jakiś sposób ulec przez to zmianie. Poza tym ból z pewnością musi wywoływać u niego potrzebę skarżenia się. U zwykłego śmiertelnika ta potrzeba wyraziłaby się w słowach. U niego przynajmniej w części wyraża się pędzlem. Jak rozwiązuje sprzeczności? Powiedziałem to już wiele razy w moich notatkach, ale muszę to jeszcze raz podkreślić i to grubą linią. Beks jest wstydliwy. Wstydliwy we wszystkim, nie tylko w sprawach intymnych. Wstydzi się tego, co o nim pomyślą lub powiedzą ludzie. Wstydzi się, że ktoś mógłby się roześmiać, zauważywszy jego taką czy inną ułomność. Wstydzi się na myśl, że mógłby wyjawić jego życie prywatne, okłaszając naszą korespondencję i nasze rozmowy, no i etc. Tacy wstydliwi różnie sobie z ową wstydliwością radzą. Jedni wszystko przemilczają, inni kłamią, żeby się pokazać w przychylnym świetle. Beks zaczął od prób chwytania byka za rogi i spróbował po prostu dużo, głośno i otwarcie mówić o tym, czego się wstydził. Tak więc w młodym wieku odczuwał potrzeby mówienia o seksie. Mówienie na swój sposób oczywiście rysunkami. Bardzo prędko dostał za to po łapach, bo Polska w tym czasie była ultrakomunistyczna i katolicka, jednym słowem pruderyjna. Przysporzyło mu to tyle kłopotów wśród ludzi, że zmienił metodę. Tego czasu zaczął tematy seksualne pokrywać warstwą ironii i persyflażu. Rysował je nadal, ale teraz już z udanym uśmiechem. Tak, żeby wyglądało, że żartuje, bo na całym świecie wolno mówić o seksie tylko na sposób lekarski, wulgarny lub śmieszny. Mówić o seksie poważnie nie wolno. Od tego czasu trzyma się tej metody. Tak samo robi z tematem śmierci. Wstydzi się owego strachu przed nią. A jednocześnie jak dawniej o seksie, tak dziś o niej musi mówić, żeby o niej choć trochę zapomnieć. No więc i tu rozwiązanie również polega na obróceniu wszystkiego w pół żart, co mu pozwala utrzymywać przed innymi, a zwłaszcza przed sobą samym, że tylko kpił. Bo wie, że o śmierci nie mówi się poważnie wśród ludzi dyskretnych i dobrze wychowanych. Wreszcie jest trzecia dziedzina po seksie i śmierci, w której owo poczucie wstydu przed śmiesznością połączone jest z obsesjami, o których musi mówić, żeby mu lżyło. Tu również wyjściem jest ucieczka w persyflaż, barok i żartobliwą ozdobność. Myślę o jego tendencji do katastrofizmu. Beks ma wrażenie, iż siedzi na krze, która gdzieś tam pędzi na oślep, a nad nim stoi nieruchome oko cyklonu. I cały świat, który go otacza, zaraz się rozwali, wszystko się utopi. Ja wcale nie przesadzam i wręcz używam jego słów. Najmniejsze podejrzenie co do zachowania się jakiejś osoby, na przykład moje milczenie lub spóźnienie w wypłacaniu należnych mu pieniędzy, bierze za namacalne dowody, że jego koniec się zbliża. O godzinom pracy, często mechanicznej, poświęconym zapełnianiu prostokąta płyty pierśniowej, towarzyszą poszukiwania wyjaśnień takiego czy innego zachowania się innych względem niego. To też ktoś, kto go nie zna, nie może nawet sobie wyobrazić, jakie pod maską uśmiechu wyją u niego huragany i podejrzliwości. I no i tu również wstydzi się, bo ma jednocześnie trzeźwe spojrzenie na siebie i na świat. Tak jakby na zewnątrz niego samego stał inny Bex i z powodu tych lęków naśmiewał się z niego. W drugi Bex, intelektualny, przytomny, pragnie umiaru, rozsądku, rzeczowości i realizmu. Wstydzi się więc potrzeby, jaką odczuwa pierwszy Bex. Głośnego szlochania, krzyczenia na cały głos lub roztaczania apokaliptycznych wizji końca świata. I te sprzeczności pomiędzy tendencją do paranoicznego katastrofizmu a poczuciem śmieszności Bex rozwiązuje w malarstwie zawsze tak samo jak temat seksu i śmierci. Mówi głośno o swych obawach, ale jednocześnie pokrywa to persyflażem i ironią. Persyflażem i ironią, którą powtarzam już czwarty raz. Sam tylko zauważa, bo jest to gra z samym sobą. Obserwator najczęściej nie widzi tam żadnej ironii, żadnego persyflażu i bierze wszystko poważnie. A rozdrażniony, że go nie zrozumiano, Bex uważa obserwatora za durnia. Utrzymuje, że przecież był wystarczająco jasny, że na przykład ruiną miasta na jego obrazie towarzyszą baloniki w kształcie kondomów. Gdy się przyjrzeć dobrze, to widać, że tragiczna postać kobieca na koniu i trzymany w rękach i przyciskany przez nią przerażony karzeł kopulują ze sobą. Że postać z wielką głową na bezbrzeżnej pustyni z krzyżem w tle, czule trzymająca przed sobą małą czerwoną lalkę w obu dłoniach, chroniąc ją od zimna, w rzeczywistości ma w ręku penisa i dziadek Freud powie panu, co on z nim tam robi. W ten sposób alibi jest znalezione. Gdyby komuś przyszło do głowy się roześmiać z jego patosu i katastrofizmu, Bex będzie zawsze mógł mu odpowiedzieć. Przecież no pan widzi, że żartowałem. Ta sprzeczność pomiędzy tendencją intelektualną do prostoty, do spokoju, do dyskrecji, do umiaru i tendencją emocjonalną do katastrofizmu, do patosu, do przesady, do baroku pojawia się wszędzie, nawet w drobiazgach. No popatrz na przykład, przyjacielu, jak kłócą się jego obrazy z ramami, które sam do nich dorabia. Na płycie pilśniowej jest więc pełno pompy, zawiasów, zakrętasów, esów, floresów, szmergli i wzorów, jak mówił Gołczyński, a jednocześnie ramy są prymitywne. Od zwykłe czarne listwy. Jest w tym i pewna racjonalność. Owe listwy dobrze chronią obrazy w czasie podróży. Bo jak powiedziałem przed chwilą, Bex jest maniakiem solidności i odporności przedmiotów na uderzenia. Ale w tym wypadku to tylko drugorzędna przyczyna. Najważniejsza tkwi w owej sprzeczności pomiędzy jego ekscesywną, paranoiczną sferą emocjonalną, a wstydem, jak odczuwa jego chłodny umysł i zdrowy rozsądek. Nie zrozumiałem tego od razu. To też, żeby zgrać treść z formą, zdjąłem jego ramy i na moją wystawę zamówiłem pompatyczne, bogate, wyszukane. Równie pompatyczne i bogate, jak jego własne obrazy. Nie zdając sobie sprawy, że sam sobie w ten sposób zaprzecza, Bex wykpił je jako śmieszne, małomieszczańskie, drażniące jak pryszcz. To znaczy takie właśnie, jakimi są. Według ludzi, którzy nie cierpią patosu i pompy. Jego własne obrazy. Również nikt nie zrozumie tego przedziwnego malarstwa, jeśli nie będzie wiedział o innej sprzeczności Bexa, którą również rozwiązuje trikiem. Trikiem polegającym na ucieczce od persyflażu i do ironii, które, powtarzam po raz piąty, sam tylko widzi na swoich obrazach. Powiedziałem to i nigdy nie dość podkreśleń, że jest to umysł racjonalny, trzeźwy, rzeczowy i konkretny. Marzy mu się kartezjanizm i troszkę nawet próbuje pisać, tak jak to piszą naukowcy ze wstępem, dwoma częściami i konkluzją w punktach i w podpunktach. Otóż ten sam człowiek jest zabobonny, wierzy w czarną magię, znaki zodiaku, tarota, chiromancję, no etc. A w młodości studiował literaturę ezoteryczną, wgryzał się w nauki mędrców wschodu, uczestniczył w seansach tajemniczenia. Należał do pewnego rodzaju sekty, której guru był niejaki Andrzej Urbanowicz, również malarz, mistyk. Istnieje korespondencja Beksa z owym Urbanowiczem oraz z Henrykiem Wańkiem, zawierająca ich dyskusje i spory na temat telepatii, wbijania szpilek kukłom, patrzenia w kule, haitańskiej religii, łudu, etc. Pewnego razu twierdzi Beks, no z uśmiechem, że to niby tylko taki żart, tak dla żartu. Ów Urbanowicz napisał mu, czy powiedział, że ma pomyśleć o jakiejś części swego ciała. Ale miał to zrobić z uwagą i ostrożnie, bo tę część miało spotkać nieszczęście. Beks pomyślał więc o jednym z palców i ponoć, choć w to nie wierzę, zaraz o wszystkim zapomniał. I otóż następnego dnia obudził się z owym palcem, tak wykrzywionym jak przez artretyzm. W pewnym okresie interesował się psychoanalizą, ale nie dla celów terapeutycznych ani światopoglądowych, tylko wyłącznie magicznych. Wszystko to jest u niego daleko bardziej ułożone i usystematyzowane, niż ja to obecnie podaję. Bo rozliczone lektury, studia, dyskusje z takimi jak on sam, tajemniczonymi doprowadziły Beksa do prawdziwej wiedzy, opartej na cytatach, spis, ksiąg, na ścisłej interpretacji kanonu wiary, no i etc., etc. Swego czasu owa wiara była u niego tak silna, że nie mógł przestać o niej mówić. No tak jak o seksie, o torturach, a dziś o śmierci, o zbliżającej się katastrofie, która czeka świat, a już na pewno jego samego. A ponieważ jego głównym narzędziem jest pędzel, stąd w jego obrazach z tamtych lat owa niezwykła atmosfera tajemniczości i grozy. Stąd też dziwne litery, trochę jak z hebrajskiego czy hinduskiego alfabetu, wypisane na niebie, owe zamknięte oczy nad bezbrzeżnym morzem, głowy wiszące w kosmosie lub tam ślepcy wpatrzeni w pustkę, zamknięte lub otwarte drzwi, które mają prowadzić do innej, ukrytej dla zwykłych śmiertelników rzeczywistości, etc., etc. I w niektórych obrazach Beksa z tego okresu zawarty jest cały klucz symboli i aluzji do takiej czy innej świętej księgi, którą oni tam kiedyś studiowali i w którą on kiedyś wierzył. No, ale właśnie, Beks jest racjonalistą. I tu znów sprzeczność. Jak pogodzić wodę z ogniem? A jak uniknąć śmieszności z powodu tej średniowiecznej wiary w guzła w naszym zracjonalizowanym świecie, w którym rządzi logika, zdrowy rozsądek i doświadczenie? Wyjście jest stale to samo. Persyflaż, pół żartem, pół serio, ironia, barok, przesada. A wszystko po to, gdyby ktoś, lecz głównie ten drugi Beks, racjonalista, go ośmieszył, móc wyprzeć się, twierdząc, że on tylko żartował. Powstydliwości konsekwencja. Konsekwencja i zgodność z raz obranym stanowiskiem oraz sprzeczności, do jakich to prowadzi, są u Beksa kwestią zasadniczą. W dziedzinie konsekwencji chciałby dojść do perfekcji, tak jak w precyzji i w dokładności. Jednak jego trzeźwy umysł broni się przed samobójstwem, do którego u każdego rzeczywiście chorego paranoika prowadzi takie dążenie do absolutu. I konflikt polega więc na tym, że tu również Becks nie wie, jak znaleźć kompromis. Gdzie ustawić granicę pomiędzy pragnieniem konsekwencji, a tym, co nakazuje instynkt samozachowawczy. Jest jeszcze jedna przyczyna, dla której tak to podkreślam. Bo twierdzę, że nikt nie zrozumie malarstwa Becksa, jeśli nie weźmie pod uwagę tej potrzeby konsekwencji. No mówiłem już o tym przed chwilą. Becks nie popuści krytykom i w ogóle kapłanom, choć marzy o ich uznaniu i pochwale. Będzie malował tak, jak uznał, że powinien malować, niezależnie od tego, czy świat się będzie z tego śmiał, czy płakał, czy wreszcie wzruszy ramionami. Imię konsekwencji nie ustąpi im nawet na pięć. Tak samo lubi pieniądze, ale za żadną sumę nie będzie malował inaczej, niż to sam ustalił. Lub raczej, jak to spontanicznie ustaliła jego natura, jego talent, jego podświadomość, jego natchnienie, jakkolwiek by to nazwać. To też nie przyjmie nigdy żadnego zamówienia, bo to zmuszałoby go do niekonsekwencji wobec samego siebie i do malowania czegoś, co byłoby sprzeczne z wewnętrznym nakazem. I otworzę na chwilę nawias. Nie twierdzę, że ta potrzeba konsekwencji i słuchania tylko wewnętrznych głosów wyczerpuje wszystkie przyczyny, dla których Becks nie przyjmuje zamówień i nie podlizuje się kapłanom, malując tak, jak oni by tego chcieli. Bo jest również w tym jego nieprzejednaniu wiele z neuroz, o których wspominałem. One hamują w nim wszelką inwencję, gdy cokolwiek musi, gdy ma jakiś obowiązek, bo przyrzekł to ludziom lub ludzie tego od niego oczekują. Ma wtedy pustkę w głowie i pędzel więdnie mu w palcach. Z tego samego powodu nawet nie przyjmie zaliczki na poczet obrazów, które w przyszłości ma namalować, bo wtedy namalować je będzie musiał. A jeśli by zachorował lub pojawiła się tam inna przeszkoda, no sama taka ewentualność nie pozwoliłaby mu pracować. Koniec nawiasu. Ale powtarzam również, że kto nie bierze należycie pod uwagę tej cechy Becksa, nie będzie mógł go zrozumieć, dlaczego on tak maluje, jak maluje. A zwłaszcza nie będzie mógł zrozumieć, dlaczego nie maluje inaczej, łatwiej, weselej, na sprzedaż, na czasie. No tak, żeby się spodobać publiczności i krytykom. Choć zapewniłoby mu to większą sławę, a przy tym łatwe i duże pieniądze. Pragnienie konsekwencji objawia się u niego również przy innych okazjach, przez co wpada w inne sprzeczności, które na swój sposób stara się rozwiązać. Tak więc gnębi go obawa, że w rozmowie mógłby sobie zaprzeczyć lub że rozmówca mógłby sobie zaprzeczyć i wyprzeć się tego. I tu chciałbym móc udowodnić czarno na białym, że on jest konsekwentny, że nie skłamał ani nie zboczył z raz obranej pozycji. Za to, że skłamał, wpadł ze sobą w sprzeczność lub zboczył przeciwnik. Rezultatem jest potrzeba nagrywania na magnetofonie wszystkich rozmów telefonicznych, ale nagrywanej tylko swych telefonicznych rozmówców. No, cała jego pracownia usiana jest ukrytymi mikrofonami, które nagrywają każdą lub prawie każdą rozmowę, jaką w niej prowadzi ze swoimi gośćmi. No, to jest oczywiste, że owi goście nie wiedzą o tym, że są nagrywani. Becks zna wszystkie przepisy zakazujące takich nagrań. Gdy mu żartobliwie powiedziałem, że zainstaluję mikrofon za jego obrazami na wystawie, żeby wiedzieć, jakie są komentarze zwiedzających, to aż zamarł. Niech pan tego nie robi, no byliśmy wtedy jeszcze, proszę pan. Mógłby pan mieć poważne nieprzyjemności, to prawnie zakazane, powiedział. I równie dobrze wie, że takie nagranie nie stanowi żadnego dowodu przed sądem. Ale nie o proces tu chodzi, tylko o zwykły spór na temat tego, kto co powiedział. Wystarczy sama perspektywa takiej polemiki. A nawet jeśli takiej perspektywy nie ma, to i tak Bex wybiega myślami naprzód i już się boi. Na hipotetyczny więc wypadek, gdyby ktoś miał zarzucić mu niekonsekwencje lub kłamstwo, on chciałby móc nacisnąć guzik i w jednej chwili udowodnić, że było odwrotnie. Chciałby pokazać w niezbity sposób rozmówcy, świadkom, ale i sobie samemu, że nie zmienił zdania, nie skłamał, ani nie wpadł ze sobą w sprzeczność.